oraz zagadnienia związane z kulturą, religią czy społeczeństwem obu narodów znalazły się w programie pierwszego polsko-rosyjskiego kongresu mediów, który rozpoczął się dziś kolacją we Wrocławiu. Jutro kongres oficjalnie otworzą wystąpienia ministrów kultury Polski i Rosji Bogdana Zdrojewskiego oraz Aleksandra Awdiewa. Przesłanie do uczestników kongresu mają przesłać prezydenci obu krajów.
Parlament Europejski opowiedział się za utrzymaniem w budżecie Unii Europejskiej po 2013 roku wydatków na rolnictwo na obecnym poziomie i bardziej sprawiedliwym podziale środków. Polscy posłowie byli przeciw, uważając, że stanowisko Parlamentu Europejskiego nie pozwala na prawdziwą reformę wspólnej polityki rolnej.
Do końca tego roku z Afganistanu wycofanych zostanie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a do końca przyszłego kolejne 23 tysiące, ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. W lipcu do kraju wróci pierwsze 5 tysięcy żołnierzy, a do końca roku pozostałe 5 tysięcy. W Afganistanie przebywa obecnie 97 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych i ponad 30 tysięcy żołnierzy innych państw NATO, w tym Polski. Po deklaracji Baracka Obamy podobną złożył dziś premier Polski Donald Tusk. Premier przebywający na szczycie w Brukseli powiedział, że z satysfakcją przyjął deklarację strony amerykańskiej, po czym zwrócił się do szefa MON Bogdana Klicha o przygotowanie planu redukcji polskich wojsk w tym kraju.
Specjalny Trybunał unieważnił wybór niektórych deputowanych, którzy zostali uznani za zwycięzców wyborów parlamentarnych w Afganistanie z 18 września 2010 roku. Prezes Trybunału, Siddiqullah Haqiq, odczytał na konferencji prasowej w Kabulu listę prowincji, gdzie obliczono na nowo wyniki głosowania i wezwał niezależną komisję wyborczą do anulowania decyzji o wyborze niektórych deputowanych. Według deputowanego Mohameda Frahada Azimego może chodzić nawet o 60, czyli o prawie 1/4 z 249 mandatów.
Białoruskie siły bezpieczeństwa zatrzymały wczoraj wieczorem w różnych miastach blisko 450 uczestników wieców protestacyjnych. Akcja pod nazwą Rewolucja za pośrednictwem sieci społecznej odbyła się w środę po raz trzeci. Jej organizatorzy przez internet zapraszają ludzi, by przyszli na centralne place w swoich miastach i wzięli udział w milczącym proteście. Uczestnicy nie wykrzykują żadnych haseł ani nie wykorzystują zabronionej opozycyjnej symboliki narodowej. Tymczasem szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek zaapelował do władz białoruskich o natychmiastowe zwolnienie uczestników wczorajszych protestów, przy czym zaznaczył, że Parlament Europejski zawsze stoi po stronie narodu białoruskiego.
Liczba ofiar zjadliwego szczepu pałeczki okrężnicy EHEC wzrosła do 43, aż 3 osoby zmarły w ciągu ostatniej doby. Liczba zakażonych przekroczyła 3,5 tysiąca. Dane przedstawił Berliński Instytut imienia Roberta Kocha. Niemieckie władze potwierdziły w miniony weekend, że źródłem epidemii są kiełki hodowane w gospodarstwie ogrodniczym w Dolnej Saksonii. Nadal nie ustalono, jak doszło do zanieczyszczenia kiełków bakterią. Federalny Instytut Oceny Ryzyka zaleca powstrzymywanie się od spożywania wszelkich kiełków, także z własnej hodowli, gdyż zanieczyszczone mogą być już nasiona.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Nasz dziennik.
Agresywna manifestacja wrogości polityków obozu rządzącego wobec własnych obywateli, polskich redemptorystów.
Zaszczuć księdza. Prymitywna, prowokacyjna i radykalnie obraźliwa demonstracja wrogości wobec stanu kapłańskiego w wykonaniu polityków Platformy Obywatelskiej i Polska jest najważniejsza. Michał Kamiński, eurodeputowany EKR, związany obecnie z PJN-em, w rozesłanym do wszystkich polskich posłów w Parlamencie Europejskim e-mailu odgraża się, że społecznymi inicjatywami ojca Tadeusza Rydzyka zajmą się służby. W podobny ton uderzył minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, zapowiadając w imieniu państwa polskiego akcję odwetową na dyrektorze Radia Maryja.
Syndrom Palikota. Najbardziej charakterystycznym przejawem antykościelności, bo nawet nie antyklerykalizmu, jest zajmowanie takiej pozycji, że Kościół zajmuje się nie tym, czym powinien, albo tym, czym powinien, zajmuje się źle, komentuje profesor Jacek Bartyzel. Czytam w naszym dzienniku.
We Włodzimierzu leżą Polacy. Archeolodzy zlokalizowali we Włodzimierzu Wołyńskim jamę grobową. Odkryte przez ukraińskich specjalistów szczątki są już częściowo odsłonięte. W okolicy może znajdować się znacznie więcej zbiorowych grobów. Ich lokalizację przy zastosowaniu sondaży wiertniczych ustalą polscy archeolodzy podczas prac, których początek zaplanowano na sierpień.
Porządkowanie list. Donald Tusk postanowił nie czekać, aż w okręgach dogadają się działacze i sam wprowadza zmiany na listach wyborczych. Na początek w Piotrkowie Trybunalskim.
Próba otrucia to nie zbrodnia. Sąd okręgowy w Radomiu uznał, że działania funkcjonariuszy SB zmierzające do pozbawienia życia Anny Walentynowicz nie stanowią zbrodni przeciwko ludzkości i ich karalność uległa przedawnieniu.
W naszym dzienniku dodatek historyczny Instytutu Pamięci Narodowej. Zbuntowane miasto Poznań 1956. Symbolem poznańskiego czerwca 56 roku został 13-letni Romek Strzałkowski, najmłodszy z zabitych. W pamięci poznaniaków zapisał się jako chłopiec, który podniósł sztandar upuszczony przez tramwajarkę postrzeloną przez UB. Wśród ofiar było wiele osób młodych, zaledwie kilkunastoletnich.
Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. 10 minut po północy, mamy zatem nowy dzień. Jest to piątek, 24 czerwca roku pańskiego 2011. Ten nowy dzień rozpocznijmy od znaku krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Patronują nam oprócz świętego Jana Chrzciciela także Symplicjusz, święty biskup z Francji i Leodulf, święty opat z Belgii. Wszystkim dzisiejszym solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia. Tutaj bardzo szczególnie chciałbym życzenia przesłać posługującemu w Radiu Maryja już od wielu, wielu lat ojcu Janowi Królowi. I także proszę Państwa o modlitwę, szczególnie dzisiaj w dniu imienin, o Boże błogosławieństwo potrzebne do dary Ducha Świętego i także te dary Boże, które na co dzień każdemu z nas są bardzo potrzebne, zdrowie, siły do tej posługi w Radiu Maryja. Swoimi życzeniami obejmuję również wszystkich innych Janów, Janiny i tych, którzy obchodzą dzisiaj swoje imieniny, jakiekolwiek rocznice czy jubileusze. Państwo, 21 czerwca w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja na temat klimat, odnawialne źródła energii i podstawowy rozwój, nowa energia geotermalna. Gośćmi tej konferencji byli pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska w Polsce, który wygłosił referat na temat zmiany konwencja zmian klimatycznych Narodów Zjednoczonych i konwencja bioróżnorodności Narodów Zjednoczonych jako szansa na zrównoważony rozwój. Profesor Marian Jędrysek, były wiceminister środowiska i były naczelny geolog kraju w Polsce. Nowa energia geotermalna i nowe geotechnologie. Co może być zrobione dla Europy? Wystąpiła także pani profesor Antonina Kaliczenko z Ukrainy z referatem na temat odnawialna i geologiczna energia w Ukrainie. Pan profesor Tarmo Somere z Estonii. Akademickie wsparcie rozwoju naturalnych źródeł, wiedzy o naturalnych źródłach energii. Następnie przedstawiciel Fundacji Lux Veritatis, pan dr Piotr Długosz, przedstawił geotermalny Toruń, przykład zasobów geotermalnych w Polsce. Przedstawił referat i prezentację, po czym wystąpiła jeszcze pani Julie Girling z Wielkiej Brytanii na temat geologiczna energia w Wielkiej Brytanii, po czym nastąpiła dyskusja i podsumowanie seminarium. Proponuję Państwu wysłuchanie teraz obszernej relacji z tej konferencji, tym bardziej, że jak słyszymy w różnych mediach, wiele się wokół tych spraw zaczęło dziać, nawet prawie że najwyżsi rangą urzędnicy w Polsce zabierają głos. Co ciekawe, no głos jakiegoś oburzenia, tak jakby zupełnie o czym innym na tej konferencji mówiono. O czym tam mówiono? Posłuchajmy teraz wypowiedzi pana profesora Jana Szyszko, pana profesora Mariana Jędryska następnie pana doktora Piotra Długosza, a także dyskusji, jaka nastąpiła po tych wystąpieniach.
Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji poświęconej klimatowi, źródłom odnawialnym oraz zrównoważonemu rozwojowi, a w jednym słowie można byłoby to nazwać właśnie nowej energii geotermalnej, do której to Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę jako element właśnie energii odnawialnej, co jest głównym tematem naszych debat w Parlamencie Europejskim, jak również z naszej strony oczekujemy na to, iż ta konferencja dostarczy elementów do szerszej debaty nie tylko w Unii Europejskiej, ale i w naszym kraju, bo jak wiemy, w naszym kraju ta energia jest deprecjonowana i działania rządzących w żaden sposób nie przyczyniają się do rozwoju tej energii. Ja bym poprosił teraz naszego pierwszego prelegenta, pana profesora Jana Szyszko, o zaprezentowanie swojego wykładu. Dziękuję.
Dziękuję ślicznie. Czcigodni księża, panie i panowie posłowie, szanowni państwo, niech mi wolno będzie najpierw serdecznie podziękować parlamentarzystom, europarlamentarzystom Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów za to, że mam tutaj możliwość powiedzenia kilku słów na temat zrównoważonego rozwoju, na temat polityki, którą żeśmy realizowali konsekwentnie w okresie Prawa i Sprawiedliwości, jak również tej polityki, która jest realizowana, ale już troszeczkę poza układami rządowymi. Szanowni Państwo, równocześnie muszę powiedzieć, że dzień ten jest szczególny. 21 czerwca jest dniem dla mnie szczególnym, naprawdę szczególnym dla mojej rodziny. W związku z tym jest to jakaś opatrzność, że właśnie w tym dniu tutaj w Parlamencie Europejskim mam przyjemność mówić w języku polskim. Prezentacja jest przygotowana w języku angielskim. O ile będzie jakiś kłopot z tłumaczeniem, to postaram się to robić wtedy, przetłumaczyć na język angielski. Szanowni Państwo, pierwsza rzecz. Najpierw, Szanowni Państwo, musimy zdefiniować, co to jest zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój to jest nic innego jak szybki wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i przestrzeganiem praw człowieka. Oczywiście będzie to swego rodzaju sloganem, o ile nie przyjmiemy dwóch podstawowych założeń. I pierwszym takim założeniem jest to, pierwsze założenie, że człowiek jest jednak podmiotem, jest elementem, częścią środowiska naturalnego, w związku z tym ma obowiązek użytkowania tych zasobów przyrodniczych. Jest to nie tylko obowiązek, jest to jego prawo, ale również i obowiązek. I drugie założenie, że żadna z działalności człowieka nie musi pogarszać stanu środowiska przyrodniczego, wręcz odwrotnie, działalnością gospodarczą możemy to środowisko naprawiać. Oczywiście również i w tym układzie te dwa założenia fundamentalne dla zrównoważonego rozwoju będą swego rodzaju sloganem, o ile nie będziemy tego mierzyli. A więc w związku z tym będziemy musieli mieć bardzo proste i jasne wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju, ile będziemy mieli mniej pieniędzy w kieszeni. To jest po prostu niemożliwe. Zrównoważony rozwój to jest również wzrost zasobów materialnych. Następnym elementem, skoro człowiek jest podmiotem, to następnym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju jest na pewno liczba miejsc pracy. Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju, ile będzie wzrastało bezrobocie. Trzecim wskaźnikiem niezwykle istotnym jest struktura klas wieku. Musi być przewaga młodych klas wieku w populacji ludzkiej. I ta przewaga nie może wynikać z eutanazji. Ta przewaga musi być powiązana z drugim wskaźnikiem, mianowicie wzrost długości życia człowieka. Ja chcę żyć dłużej, a młodzi mają na mnie pracować. No i później dochodzimy do następnych trzech wskaźników, które są związane z konwencjami gospodarczymi podjętymi na szczeblu światowym, na szczeblu ONZ-u. Pierwszy wskaźnik to jest jakość wody. I tutaj mamy konwencję o upustynnieniu. Drugi wskaźnik to jest jakość powietrza. I tutaj mamy bardzo ważną konwencję gospodarczą, konwencję klimatyczną, która mówi, że wraz z rozwojem gospodarczym ma nastąpić zmniejszanie się koncentracji gazów cieplarnianych, czy też dwutlenku węgla w atmosferze. No i ostatni wskaźnik niezwykle istotny, związany z konwencją o ochronie bioróżnorodności, a mianowicie mamy tak postępować, aby występowały wszystkie gatunki dziko żyjące i tak postępować, że z tych rejonów świata, gdzie zginęły, mają z powrotem powracać. Proszę Państwa, jakie są fakty? Fakty są takie, że w tej chwili obserwujemy wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, wzrost koncentracji gazów cieplarnianych. Obserwujemy również następnie jednak zanikanie gatunków. I to zanikanie gatunków w skali świata, jak również zanikanie gatunków w skali regionów. Oczywiście pytanie brzmi, dlaczego? Skąd się bierze wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze? Poproszę następny slajd i będę tutaj to komentował. Oczywiście z tego powodu, że zużywamy coraz więcej zasobów, tradycyjnych zasobów energetycznych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, takich jak ropa, gaz. Proszę bardzo, dalej. I związane jest oczywiście to z rozwojem przemysłu. Następnym elementem, proszę następne slajdy, to jest użytkowanie powierzchni Ziemi. A mianowicie, gdyby nas nie było, gdyby nie było gospodarczej działalności człowieka, no nie byłoby tego przepięknego budynku i najprawdopodobniej na tym miejscu występowałyby występowały takie zespoły roślinne, jak układy drzewiaste, jak lasy naturalne. I te lasy naturalne, poproszę dalej, te lasy naturalne mają specyficzną, charakterystyczną dla siebie faunę i florę. Są gatunki, które mogą występować tylko i wyłącznie w takich lasach naturalnych. Gdyby nie było tej naszej działalności gospodarczej tutaj, to wtedy mielibyśmy tutaj najprawdopodobniej w tym miejscu Europy przepiękne drzewostany bukowe z małym udziałem dębu i z występującymi gatunkami, które są związane właśnie z takimi drzewostanami. I te gatunki, które Państwo tu widzicie, mogą występować tylko i wyłącznie w lasach naturalnych. Ale co jest również charakterystyczne dla tych lasów naturalnych? Poproszę następny slajd. A mianowicie to, że te lasy naturalne mają określoną zawartość również węgla. Taki las naturalny to jest około 300-350 ton węgla na hektarze, które połowę tego węgla jest zgromadzone w wegetacji, połowę w glebie. I to wszystko funkcjonuje i z tym związana jest określona bioróżnorodność. I te gatunki mogą występować tylko i wyłącznie w takim systemie. Szanowni Państwo, ale była działalność gospodarcza człowieka i taka działalność gospodarcza człowieka jest między innymi wylesianie. I wylesianie, cóż to jest? Jest to zubożenie tego systemu w określoną zawartość węgla i zamiana tego węgla na dwutlenek węgla. A więc dwutlenek węgla i wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze bierze się nie tylko z tego, że spalamy węgiel kamienny, węgiel brunatny, ale również z tego powodu, że wylesiamy. Dalszym elementem, poproszę, następny slajd, to jest sprawa związana z degradacją środowiska leśnego. My możemy mieć pod uprawą leśną określone przestrzenie, ale równocześnie stosując tą samą metodę plantacyjną, z biegiem czasu doprowadzamy do tego, że mniej mamy tego węgla, zmniejsza się produkcja drewna i oczywiście następują zmiany występujących gatunków. Więc można generalnie powiedzieć, prawda, że i przemysł, i użytkowanie przestrzeni powoduje z jednej strony wzrost zawartości gazów cieplarnianych, patrz dwutlenku węgla w atmosferze, a z drugiej strony doprowadza do zmiany i zaniku wielu gatunków charakterystycznych dla bardzo naturalnych układów przyrodniczych. A więc nasz główny cel, i taki cel przyświecał naszej działalności, gdy byliśmy w rządzie, to jest wpisać się w koncepcję zrównoważonego rozwoju świata, wpisać się w koncepcję zrównoważonego rozwoju jednoczącej się Europy i w tym układzie, ja byłem ministrem środowiska, dwie główne możliwości działania tego resortu w układzie gospodarczym. Pierwsza rzecz to jest redukcja koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze i druga działalność to jest ochrona i powrót rodzimych gatunków. I te dwie rzeczy są niezwykle ważne, ile popatrzycie Państwo na oficjalną politykę Unii Europejskiej, niezwykle ważne. Mamy pakiet klimatyczno-energetyczny w tej chwili przyjęty i z drugiej strony mamy Naturę 2000, obowiązujące prawo w Unii. Szanowni Państwo, oczywiście chodziło o to, żeby zrobić to jak najtaniej i jak najbardziej efektywniej. No, to jest również związane z zrównoważonym rozwojem. I ten resort, który miałem zaszczyt reprezentować, był również zobowiązany prawem unijnym do tego, żeby wypełnić nasze zobowiązania po wejściu po akcesji do Unii Europejskiej. Jako minister starałem się zwrócić uwagę właśnie na tą efektywność. W układzie odnawialnych źródeł energii byliśmy zobowiązani do tego, żeby do roku 2010 w ogólnym bilansie energii odnawialne źródła energii stanowiły około 7,5%. To było bardzo trudne zadanie, ale niemniej również i możliwe. W związku z tym przeprowadziłem analizę, gdzie istnieje możliwość działania i gdzie są priorytety naszego ministerstwa. Stwierdziłem, że priorytetem naszego ministerstwa powinna być geotermia. Dlaczego? Dlatego, że według polskiej szkoły wyśmienitych specjalistów od geotermii polskie zasoby geotermalne 150 razy przekraczają potrzeby naszego kraju. A więc w związku z tym jest to ogromny potencjał, który trzeba wykorzystać. I o tym potencjale będzie dzisiaj tu mowa. Ja tym się nie będę zajmował, dlatego że będzie specjalna prezentacja, a później, jak Państwo pozwolicie, zabiorę głos w komentarzu. Ja postaram się Państwu pokazać drugi element, który przyświecał Ministerstwu Środowiska, a mianowicie w jaki sposób zmniejszać koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze i równocześnie zmierzać do ochrony rodzimych gatunków. Szanowni Państwo, CO2, czyli dwutlenek węgla, jest gazem, który według wielu powoduje zmiany, niekorzystne zmiany klimatyczne, ale równocześnie należy pamiętać, że CO2 w atmosferze bierze się z wylesiania, że CO2 w atmosferze bierze się z degradacji gleb, że CO2 jest związane z zanikiem wielu gatunków i trzeba o tym pamiętać, że dwutlenek węgla to jest również gaz życia. A więc wykorzystując ten gaz życia do regeneracji układów przyrodniczych, będziemy również chronili gatunki. Bardzo proszę dalej. Szanowni Państwo, a więc mamy ten układ przyrodniczy jak las. Proszę bardzo dalej, mamy następną rzecz, tą zawartość węgla i mamy następną rzecz, gatunki z tym związane. Ale szanowni Państwo, gdybyście teraz sobie tylko uzmysłowili jedną rzecz, a mianowicie, że mamy tylko i wyłącznie lasy naturalne, no to gdzieś by występowały takie gatunki, które występują na przepięknych polach Polski, na ugorach Polski, na terenach otwartych, takie jak chociażby cały szereg gatunków ptaków, niezwykle ważnych z punktu widzenia Natury 2000, jak przepiękne motyle, które fruwają nad polskimi łąkami. Tam by ich nie było. Ale w związku z tym, jak to się działo, że bez człowieka, bo był taki okres, kiedy człowieka jeszcze nie było na globie, wtedy występowały te gatunki. Otóż poproszę dalej. To się działo dzięki temu, że przyroda sama starała się sterować tymi procesami i w gruncie rzeczy dzięki takim katastrofom, które w tej chwili określamy, jak pożary, powodzie, wiatrołomy, niszczyła przyroda to, co zbudowała, ale stwarzała również warunki ku temu, żeby występowały gatunki terenów otwartych. A więc można powiedzieć, że w gruncie rzeczy po takim kataklizmie, jednak ten dwutlenek węgla dostawał się do atmosfery, poproszę dalej, można powiedzieć, że po tej katastrofie ubywało tego węgla, zmieniały się środowiska, ale równocześnie stwarzały się warunki ku temu, żeby występowały określone gatunki. Te gatunki terenów otwartych. Można więc powiedzieć, że zawartość węgla w naturalnych systemach przyrodniczych jest odpowiedzialna za występowanie rodzimych gatunków roślin i zwierząt danej strefy geograficznej. Można również powiedzieć, że przyroda chroniła swoje zasoby przyrodnicze poprzez katastrofy. A człowiek? Szanowni Państwo, człowiek również, tak jak już powiedziałem, musi użytkować zasoby przyrodnicze, a więc w związku z tym musi sterować tymi procesami i to w ten sposób, żeby zapewnić trwałość występujących gatunków. W jaki sposób to robi? No między innymi ten pożar zastępuje czymś takim, jak chociażby z rębem zupełnym, czyli wylesieniem okresowym. Co się w tej chwili dzieje? No wtedy stwarzacie państwo miejsce ku temu, żeby występowały te gatunki, które muszą występować na terenach otwartych. Ja tu nie będę mówił, ale być może ktoś zna taki gatunek jak lelek kozoduj, gatunek niezwykle cenny z punktu widzenia Natury 2000. To ten gatunek, który ja się bawiłem no jako młody chłopiec, który występuje tylko i wyłącznie jak się wylesi drzewostan, jest na ubogich glebach piaszczystych. Niezwykle istotny z punktu widzenia Natury 2000. Ale później po takim wylesieniu rozpoczyna się proces zmian. Proces akumulacji dwutlenku węgla jest związany z tym proces wymiany gatunków i macie państwo to przekazane tutaj na tym krótkim schemacie. No nie ma możliwości, żeby występował ten przepiękny chrząszcz drapieżny, o ile nie wylesimy kawałka terenu, albo inaczej, o ile nie uruchomimy co nieco dwutlenku węgla do atmosfery. Równocześnie nie może się pojawić ten gatunek, o ile nie będzie dużo dwutlenku węgla zakumulowanego na jednym hektarze, czyli o ile nie będziemy stymulowali procesu akumulacji dwutlenku węgla po to, żeby ten gatunek występował. Przejdźmy może do gatunków, które są bliskie sercu każdemu Polakowi i nie tylko, to są grzyby. No, o ile chcecie państwo pozyskiwać ten gatunek, no to musicie założyć uprawę sosnową o tej małej zawartości węgla i dostajecie ten gatunek, który produkuje się do 2 ton z hektara, niezwykle istotny z punktu widzenia kreowania miejsc pracy, dochodów miejscowej ludności, jest maślak. Do 2 ton maślaka pozyskujemy z 1 hektara, ale tylko przez pewien okres, dlatego że wraz ze wzrostem drzewostanu, wraz ze wzrostem akumulacji dwutlenku węgla pojawiają się inne gatunki i gdy będzie mieli około 300-350 ton węgla na hektarze, pojawia się ten przepiękny grzyb, borowik, oficjalnie prawem chroniony, prawda, ale który występuje i jest konsumowany przez miejscową ludność o tym ogromnym potencjale i wiedzy ekologicznej. Oni wiedzą, jak ten gatunek eksploatować i wiedzą, że jak będą go eksploatowali, to będzie go coraz więcej. Szanowni państwo, ale teraz przejdźmy do spraw związanych jednak z konwencją klimatyczną, z pieniędzmi, z kreowaniem miejsc pracy. Szanowni państwo, gdy patrzycie na ten rysunek, to możecie zobaczyć uprawę sosnową, która ma około 20 ton węgla na hektarze. To jest około 90 ton dwutlenku węgla na hektarze. To według, gdybyście weszli dzisiaj na stronę internetową Unii Europejskiej i zobaczyli wewnętrzny system handlu emisjami, jaka jest wartość 1 tony dwutlenku węgla, to by się okazało, że możemy to dokładnie wyliczyć. Według stanu na 18 sierpnia 2008 roku ta wartość była ponad 2000 euro. To była wartość zakumulowanego dwutlenku węgla na hektarze. To jest wartość tej uprawy. I równocześnie macie państwo określone gatunki, które tam występują. A więc te grzyby, łącznie z tym maślakiem, który ten system produkuje do 2 ton. Macie te gatunki, które są tak niezwykle istotne z punktu widzenia Natury 2000. I macie odpowiednie rozmieszczenie dwutlenku węgla. No ale pracuje system dalej. Bogacimy się. Dwutlenek węgla jest akumulowany z atmosfery i co się dzieje? Po 40 latach, poproszę dalej, wartość, następny slajd, wartość tego drzewostanu to już jest ponad 10 tysięcy euro. Żeśmy zakumulowali według wewnętrznego systemu handlu emisjami, wartość tego jest ponad 10 tysięcy euro i rocznie przyrasta, albo ten drzewostan pochłania dwutlenek węgla za sumę około 176 euro. I równocześnie produkujecie zupełnie coś innego. Czyli mamy wymiar ekonomiczny, układ bioróżnorodności i ile ten drzewostan pochłania, albo ile powinien dostawać w wewnętrznym systemie handlu emisjami. Czekamy dalej. Proszę bardzo. I w tym układzie mamy około 160 już ton węgla na hektarze. 160 ton węgla na hektarze to jest prawie 600 ton dwutlenku węgla. Wartość tego jest ponad 13 tysięcy euro. Rocznie przyrasta, on akumuluje, pobiera za darmo około 203 euro i równocześnie produkuje nam zupełnie co innego. Zupełnie inne gatunki. A więc o ile chcemy chronić bioróżnorodność, musimy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania tego, systemu przyrodniczego, żeby zmniejszać zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. Czyli z jednej strony budowa, stymulowanie odnawialnych źródeł energii, zmniejszamy emisję dwutlenku węgla w atmosferze, natomiast z drugiej strony chronimy gatunki poprzez również zmniejszanie koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. I przecież to jest główny cel Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, i teraz podajmy parę przykładów, poproszę następny. Gdybyście Państwo patrzyli na polskie lasy. Polskie lasy są typowym właśnie takim przykładem zrównoważonego rozwoju. Poproszę dalej. A mianowicie, przecież te polskie lasy, ja nie jestem piewcą tego systemu od 1945 roku, ale łącznie z tym okresem, gdy popatrzymy od początku II Rzeczpospolitej, cały czas żeśmy eksploatowali te lasy, ale cały czas tych lasów mamy coraz więcej. Cały czas żeśmy pozyskiwali drewno, ale tego drewna mamy na hektarze coraz więcej. Cały czas to drewno tworzyło miejsca pracy, ale równocześnie przyrasta go coraz więcej. Polowaliśmy, zbieraliśmy grzyby, zbieraliśmy jagody i nie straciliśmy ani jednego z występujących gatunków. Wręcz odwrotnie, jest eksplozja tych gatunków, które zniknęły z mapy państw tak zwanych wysoko rozwiniętych. Te gatunki występują. Polska jest unikatowym krajem pod względem właśnie bioróżnorodności. Dlaczego? Dlatego, że potrafiliśmy i potrafimy wykorzystywać dwutlenek węgla do regeneracji układów przyrodniczych, do zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. To robimy, ale równocześnie po to, żeby było coraz więcej materiału, który jest również odnawialnym źródłem energii, taki jak węgiel i równocześnie tak jak drewno i równocześnie chronimy miejscowe gatunki. Szanowni Państwo, w związku z tym lasy w Polsce, państwowe lasy, zresztą to jest tradycja polska od co najmniej 1000 lat. Zawsze lasy królewskie były lasami państwowymi i te lasy miały służyć społeczeństwu w okresie zagrożenia. Szanowni Państwo, i te lasy rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił wykorzystać właśnie do tego, aby zmniejszać koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze i aby chronić rodzime gatunki i równocześnie, aby tworzyć miejsca pracy, o czym za chwileczkę powiem. Natomiast pewne zagrożenie nastąpiło. A mianowicie zagrożenie nastąpiło takie, że obecna koalicja rządząca postanowiła jednak dokonać pewnego skoku na lasy państwowe i dokonać ich prywatyzacji, dokonać rozczłonkowania tego wielkiego organizmu, organizmu przyrodniczego, przy czym należy pamiętać organizmu, który do tej pory zawsze rządził się prawami przyrodniczymi, prawami boskimi, a nie prawami liberalnymi. W związku z tym te efekty były właśnie z tego powodu, że żeśmy w ten sposób postępowali. I obecny rząd postanowił dokonać pewnego aktu destabilizacji lasów państwowych, stwarzając możliwości u ich prywatyzacji. Szanowni Państwo, można więc powiedzieć, że lasy państwowe i w ogóle lasy w Unii Europejskiej są tym elementem, który może służyć zrównoważonemu rozwojowi w skali Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że te lasy pochłaniają właśnie dwutlenek węgla i równocześnie pochłaniając ten dwutlenek węgla chronią bioróżnorodność, ale one będą bezsilne, o ile nie zapewnimy im finansowania. I szanowni Państwo, skorośmy stworzyli tak wspaniały system w Unii Europejskiej, europejski system handlu emisjami, to mi się wydaje, że potrzebą chwili jest to, aby pochłanianie dwutlenku węgla włączyć do europejskiego systemu handlu emisjami. I w tym kierunku rząd Prawa i Sprawiedliwości negocjował na forum Unii Europejskiej, gdyż jest to również zgodne z prawem i zgodne z prawem, które zaakceptowała cała Unia Europejska. A takim prawem, które zostało zaakceptowane przez Unię Europejską, jest między innymi protokół z Kyoto. Państwa, więc w związku z tym potrzebą chwili było włączenie lasów i pochłaniania lasów do europejskiego systemu handlu emisjami. Dlaczego? No macie Państwo tutaj napisane. Ponieważ w Unii Europejskiej mamy miliony hektarów zdegradowanych gleb do zalesienia. W związku z tym mamy ogromny potencjał ku temu, żeby zmniejszać koncentrację dwutlenku węgla z atmosfery, prawda, poprzez akumulację i równocześnie chronić rodzime gatunki, te, które są związane z terenami leśnymi, a musimy pamiętać, że w wielu miejscach Europy mamy zaledwie 30% rodzimych gatunków roślin i zwierząt. I równocześnie jesteśmy oczywiście w kierunku za zrównoważonym rozwojem, ale to jest jedna z najmniej tańszych metod. Dlatego, że różne metody są zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Są również takie, i to jest pewna próba i dyrektywa w tym kierunku powstała, tak zwana CCS-u, wychwytywanie dwutlenku węgla i składowanie w pokładach geologicznych carbon capture storage, prawda, gdzie jedna tona dwutlenku węgla kosztuje do 100 euro w układach polskich. A tutaj mamy sytuację tego rodzaju, że w wewnętrznym systemie handlu kosztuje to 17 euro. W związku z tym zalesienie jest niezwykle bardzo efektywną metodą ku temu, żeby zmniejszać tą zawartość dwutlenku węgla w atmosferze i zgodnie z obowiązującym prawem te pieniądze mogą iść tylko i wyłącznie na inwestycje zielone w terenach niezurbanizowanych albo na tworzenie miejsc pracy w terenach wiejskich. Rozumiem, że trzeba przyspieszać, czas ucieka. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dlaczego dalej? Dlatego z tego powodu, że proszę bardzo, mamy równocześnie setki milionów hektarów zdegradowanych lasów, gdzie wymagają one regeneracji. Jeden hektar, o ile zalesienie pochłania mniej więcej 16 ton dwutlenku węgla jednym hektar w ciągu jednego roku, to regeneracja tych gleb około 2 ton na hektar. Dlaczego następnie dalej? A chociażby z tego powodu, że mamy również i zdegradowane gleby rolne. I te gleby rolne przy odpowiedniej inżynierii są również w stanie pochłaniać dwutlenek węgla. A więc możemy tanio pochłaniać dwutlenek węgla i skierować te pieniądze na tworzenie miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych. Szanowni Państwo, dlaczego? Dlatego, że równocześnie chodzi nam o to, żeby użytkować układ przestrzenny, żeby w różny sposób pochłaniać ten dwutlenek węgla po to, żeby tworzyć tego rodzaju krajobrazy, które są charakterystyczne dla Polski. Również, prawda, gdzie my mamy gatunki dla różnych stadiów sukcesji, dla różnej zawartości węgla, ale również poproszę dalej gatunki. Te najbardziej cenne z punktu widzenia Europy, które wykorzystują różne stadia sukcesyjne, są to między innymi ptaki. A więc wpisujemy się w prawo Unii Europejskiej i wychodzimy z pewną koncepcją, z koncepcją pomocy również dla Unii Europejskiej w zakresie realizacji zobowiązań, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszania koncentracji CO2 w atmosferze i ochrony rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Poproszę dalej. Można więc powiedzieć, że człowiek, podobnie jak przyroda, chroni bioróżnorodność poprzez użytkowanie przestrzeni i zróżnicowanie węgla, o ile zaakceptuje, o ile przyjmie to i będzie bez hipokryzji przyjmował koncepcję zrównoważonego rozwoju. Można więc powiedzieć, że człowiek jest tym elementem kluczowym tu, aby rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby można użytkować ten układ przestrzenny po to, żeby służył człowiekowi. Kiedy będzie to możliwe? Następny element, niezwykle ważny. Wtedy, kiedy użytkowanie ziemi w ogóle uda nam się włączyć, to użytkowanie zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju do właśnie europejskiego systemu handlu emisjami. Najbardziej efektywna metoda, jaka może doprowadzić do tego, żeby również tworzyć miejsca pracy. Szanowni Państwo, już zupełnie kończąc, bardzo proszę, chciałem powiedzieć, że poproszę ostatni slajd. Chciałem powiedzieć, że również w tym kierunku działamy, gdyż musimy ku temu mieć specjalistów. Specjalistów od gospodarki przestrzennej. W Układzie Polski, aby wykorzystać to, czego żeśmy do tej pory nie zniszczyli, natomiast w układach tam, gdzie zostało to zniszczone, nie ze względu, że chciano niszczyć, tylko ze względu, że nie wiadomo się, że niszczy, a podpisano odpowiednie prawo, aby to naprawiać. Trzeba ku temu mieć specjalistów. I tu chciałem powiedzieć i serdecznie podziękować tutaj Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, która uruchomiła jako pierwsza podyplomowe studia w zakresie polityki ochrony środowiska i kompensacji przyrodniczych i ten kierunek, który jest tak niezwykle potrzebny. Kształcić specjalistów, tych, którzy potrafią kreować zrównoważony rozwój terenów wiejskich po to, aby człowiek mógł na tych terenach wiejskich funkcjonować, po to, żeby mógł użytkować te zasoby przyrodnicze, gdyż rzeczywiście obecność człowieka jest podstawowym elementem ku temu, aby te gatunki tam występowały. Czyli przestrzeń musi służyć człowiekowi, musi dawać miejsca pracy i odpowiednie gospodarowanie tą przestrzenią temu celowi służy. Proszę ojca, chciałem serdecznie podziękować tutaj ojcu za to, co się stało w Toruniu. Jako pierwsza uczelnia w Europie otworzyła kierunek tak niezwykle potrzebny do tego, żeby w Polsce nie popełniać błędu i równocześnie, aby w Europie naprawiać to, co zostało zniszczone. Koncepcja zrównoważonego rozwoju, a więc dwutlenek węgla, a więc redukcja zawartości tego dwutlenku węgla, pochłanianie tego dwutlenku węgla, włączenie lasów w system handlu emisjami, gospodarowanie przestrzenią to klucz dla zrównoważonego rozwoju i z taką propozycją występujemy, żeśmy występowali jako Prawo i Sprawiedliwość do Unii Europejskiej i w tym kierunku żeśmy prowadzili politykę. I tą politykę prowadzimy dalej konsekwentnie. Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo panie profesorze. Nim oddam głos następnemu naszemu mówcy, chciałem serdecznie powitać naszego specjalnego gościa, ojca Tadeusza Rydzyka, promotora polskiej geotermii. Dziękujemy za przybycie. Bardzo proszę pana profesora Mariana Jędryska o przedstawienie następnego referatu. Dziękuję.
Miło mi, że mogę mówić dzisiaj tutaj w Parlamencie Europejskim w języku polskim. Chciałbym dzisiaj powiedzieć krótko o możliwych źródłach energii, z tym, że skupiłbym się na nowych technologiach, które pozwalają na zwiększenie osiągalnych zasobów energetycznych dla ludzkości. Według różnych danych, gdybyśmy stosowali dzisiaj technologie takie, jakie są stosowane, to potencjał roczny, po lewej stronie mamy źródła odnawialne, po prawej to, co byśmy nazwali fossil fuels, prawda, jest ogromny i widać, że dotyczy w dużym stopniu największą teoretycznie szansę powinien mieć energia solarna. Różne estymacje są na świecie, w zależności od tego, kto pokazuje, kto oblicza szanse, kto oblicza zasoby, to te proporcje bywają bardzo różne. I teraz popatrzmy na energię solarną znowu. Otóż, jak widzimy, dla Europy energia słoneczna mogła mieć pewne znaczenie istotne, szczególnie w Europie Południowej. W Europie Północnej, Środkowej znaczenia ona specjalnego nie ma i ona tutaj potencjału byśmy nie szukali. Następny. Idźmy dalej. Biomasa. Biomasa jest rewelacyjną źródłem energii odnawialnej, natomiast ma pewne ograniczenia. To ograniczenia związane z produktywnością. Bardzo ważne, trzeba ją używać, natomiast nie można na tym bazować. Następne. Energia wiatru. Energia wiatru jest taka, że znowu, patrząc na Europę, energia wietrzna jest dystrybuowana dość różnie. W związku z tym widzimy, że nie mamy wielkich zasobów w Europie. Z pewnymi wyjątkami nie są to takie źródła, jest takie źródło, które mogłoby być bardzo istotne. W niektórych częściach Niemiec, w Wielkiej Brytanii możliwe to jest, oczywiście na morzu również. Ale pytanie jest również takie, ile trzeba zainwestować i wyprodukować dwutlenku węgla, żeby wybudować taką farmę? Czy ktoś to kiedykolwiek liczył? Licząc od poszukiwań geologicznych, wybudowania kopalni, metal, przede wszystkim chodzi o żelazo, prawda? Wytop żelaza, wyprodukowanie wież, przewiezienie ich, ułożenie, cały proces utrzymywania, następnie użycie obszaru, zablokowanie pewnego obszaru, użytkowania obszaru, który nie asymiluje w tym czasie, a więc mamy, jeśli popatrzymy na bilans dwutlenku węgla, nie jestem pewien, czy będzie to tak bardzo dawało pozytywny efekt poza efektami przyrodniczymi, o których tutaj nie chcę teraz mówić, bo to nie jest mój cel. Proszę bardzo. Następna sprawa dotyczyłaby geotermii. Proszę dalej. I cóż, geotermia. Geotermia jest jakby, ja bym powiedział, odwrotnością odwrotnością energii wietrznej. To znaczy mamy ją w głębi, bardzo mała przestrzeń jest potrzeba na powierzchni, na powierzchni ma mało, bardzo małe instalacje są, dając generalnie bardzo dużo energii. I teraz zasadniczą sprawą oczywiście są technologie i do nich zaraz wrócimy. Proszę dalej. Bo Europa ma dość spore zasoby energii cieplnej, energii ciepła ziemi i widzimy tutaj pas od Polski południowo, od Polski i Niemiec, następnie trochę we Francji, w Hiszpanii i wielkie zasoby ma środkowa Europa na Węgrzech. Proszę dalej. Trzeba pamiętać o tym, że geotermia, geotermika, dostawa ciepła, a ilość ciepła możliwa do wydobycia to są różne rzeczy. I po lewej stronie mamy strumień cieplny, widoczny strumień cieplny, natomiast po prawej stronie widzimy, to jest na przykładzie Polski, widzimy faktyczne zasoby energetyczne. Skąd to się dzieje? Otóż duże zasoby energii cieplnej są, mogą być tam, gdzie powierzchnia Ziemi jest przykryta miąższą warstwą osadów. Tak właśnie dzieje się w perskich basenach od Polski po Niemcy. Tak miąższe osady powodują tak zwany blanket effect, czyli efekt kocyka, gdzie możemy, mamy skumulowane ogromną ilość ciepła. I są strefy, gdzie mimo niewielkiego strumienia ilość ciepła możliwego do uzyskania, bo które nie wypromieniowuje, jest duża. Taką sytuację mamy właśnie w Polsce i taka sytuacja między innymi jest w okolicach Torunia, o czym później będzie mowa. Proszę dalej. Następna hydroenergia. Hydroenergia ma wiele zalet, ale przede wszystkim dotyczące regulacji rzek. Muszą być spełnione pewne warunki wielkiego spadku w pionie, prawda? Jeśli będzie ta energia, jeśli będzie ten duży spadek, będzie dużo wody, to oczywiście hydroenergia może się opłacić. Tak to ma miejsce na przykład w Norwegii, gdzie mamy w miarę wysokie góry tuż przy morzu. W związku z tym można tam stawiać hydroelektrownię. Pamiętać o tym jednak należy, że w hydroelektrowniach w warunkach polskich, gdzie mamy silne eutrofizacje zbiorników, mamy ogromną produkcję biomasy, która fermentuje na dnach, na dnie osadu, na dnie i produkuje ogromną ilość metanu. Ilość metanu, który jest silnym gazem cieplarnianym, jest tak duża, że wątpliwe jest w ogóle, czy ta energia uzyskana jako energia odnawialna kompensuje ilość metanu wyprodukowanego poprzez fermentację przede wszystkim octanową z osadów, na dnie osadów. Następne to są pływy morskie. Oczywiście istnieje wiele futurystycznych rozwiązań, żeby ustawiać coś w rodzaju wiatraków czy tego typu urządzeń na dnach morskich, ale tutaj mamy przede wszystkim podstawową sprawę. Nie możemy tego robić na powierzchni, bo to będzie blokowało ruch statków. Proszę bardzo, dalej. Problem zaczyna się także na dnie morskim, jeśli chodzi o zwierzęta. One są bardzo wrażliwe, jeszcze bardziej wrażliwe niż ptactwo przy farmach wiatrowych na tego typu przeszkody. W związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby faktycznie miało to jakiekolwiek znaczenie, jeśli chodzi na przykład wykorzystanie prądów morskich. Proszę bardzo, dalej. Tego typu właśnie zwierzęta bentoniczne, denne. Proszę dalej. Tutaj nie wiem, dlaczego inaczej kolory slajdów zostały ustawione niż faktycznie miałem, ale to, co tutaj widzimy, to jest w ostatnich, albo nie widzimy raczej, to jest przyrost, wzrost temperatury od 1820 roku w miejscowości, w mieście Kraków, na obrzeżach Krakowa. Widać, że ten wzrost ewidentny jest. W związku z tym powiemy tak, temperatura na Ziemi rośnie bardzo mocno, to jest dowód, to są pomiary, akurat średnia z sierpnia. Proszę zwrócić jednak na to uwagę. Stacja meteorologiczna, gdzie to mierzono w 1820 roku, była około 2 km czy 3 od granic miasta. Dziś to jest centrum. Istnieje coś takiego jak efekt miejski, podniesienia temperatury. Jeśli skompensujemy ten efekt miejski, wzrostu temperatury nie ma. Następny slajd. Chcąc sprawdzić, jaka jest faktyczna zmiana temperatury i jaki rzeczywiście wpływ ma człowiek, czy człowiek ma przede wszystkim wpływ na to, jak się zmienia temperatura na Ziemi, starałem się wykalibrować w swoich pracach od ponad 20 lat, tutaj mówię już bardziej jako profesor geochemii, wykalibrować znaczenie zapisu składu izotopowego węgla w przyrostach rocznych tnić drzew, na których to bazują rekonstrukcje zmian temperatury. I co się okazało? W mojej opinii nie temperatura ma zasadniczy wpływ na to, jaka jest zmiana składu izotopowego, a więc jak będziemy rekonstruować w oparciu o to kwadrans przyrostu 2,5 drzew, ale wielkość opadów między majem a lipcem. To jest kluczowy i tutaj widzimy dowód. Ponadto zanieczyszczenie powietrza, które pojawiło się później, spowodowało przesunięcie w kierunku dodatnim około 1,5 promila tutaj w tych wartościach. To jest dowód na to. Proszę, ja nie mam wskaźnika niestety, ale to, co widzicie, ja to nazwałem Lenin Contamination Isotope Defect. Defect, nie efekt, ale defect. Dlaczego defect? Dlatego, że pomiary wykonywane były w przyrostach rocznych pni drzew w okolicach tak, huty Lenina. Jeszcze kiedyś w Polsce była taka huta, później nazwana w Sędzimira bodajże, huta Lenina, która po momencie włączenia spowodowało defekt w asymilacji roślin przez CO2, pojawienie się pyłów i toksycznych substancji w atmosferze, to spowodowało wzbogacenie w ciężkie izotopy przyrostów rocznych pni drzew. W związku z tym wszystkie wyniki z przyrostów rocznych pni drzew według mnie są zafałszowane być może około 1,5 promila. Jeden z tych punktów, który tutaj widzimy niecałkiem blisko tego, tych czterech czerwonych gwiazdek, to jest punkt 1960, ja go nie mogę stąd pokazać, z 1968 roku. Może jednak się przejdę, bo to warto. I proszę bardzo, natura wróciła do poziomu faktycznej funkcjonowania prawidłowego. Następny slajd. Także wykonałem badania i kalibracje własne zmiany składu izotopowego w osadach w Bałtyku, dna Bałtyku, w głębinie Gotland. I cóż się okazało? Okazało się, że te trendy, które są dzisiaj mówione, że człowiek wpływa na Bałtyk, one istniały od 7000 lat. Dotyczy to również eutrofizacji, dotyczy to zmiany zasolenia i wielkości parowania. Nic się nie działo przez człowieka. No, nikt mi nie powie, że od 7000 lat człowiek wpływa na Bałtyk. Jest to po prostu nieprawda. Niestety tutaj znowu są pokazane, muszę opowiedzieć, kalibracje składu izotopowego w profilach torfowych. Wykonywałem bardzo precyzyjne kalibracje. Udało się w tym eksperymencie uzyskać takie wartości, że można odtworzyć zmiany temperatury w ostatnim tysiącleciu, tam gdzie mamy torf, możemy odtworzyć z dokładnością 500 stopnia Celsjusza. To nie pomyłka. 500 stopnia Celsjusza w skali okresu wegetacji. I proszę dalej, następny slajd może tu... No niestety, znowu jest tak źle. Otóż okazało się, że mamy bardzo rytmiczne zmiany w ostatnim ponad tysiącu lat, ale te rytmiczne zmiany nie mają nic wspólnego z pojawieniem się i działalnością człowieka. W związku z tym nie ma w mojej opinii przekonujących żadnych dowodów na to, że człowiek ma istotny wpływ na zmiany globalne, jeśli chodzi o klimat. Proszę dalej. Podobne robiłem porównania zmian klimatu w Anglii i w Polsce. Rytmiczne zmiany są podobne, ale nie ma to żadnego związku prawdopodobnie z człowiekiem. To, co było w ostatnim tysiącleciu, to, co dziś się dzieje, było, już zdarzało się w ostatnim tysiąclecie. Było cieplej i chłodniej. Było bardziej mokro i bardziej sucho. W związku z tym, o czym my naprawdę mówimy. Proszę dalej. I idźmy w takim razie, skończyliśmy sprawy związane z energią odnawialną, idźmy do tych tradycyjnych źródeł energii, to co byśmy nazwali fossil fuels. I popatrzmy teraz na prawą stronę wykresu. Mamy tradycyjne technologie. Według tradycyjnych technologii ta wielkość kwadratu mówi o potencjale, o zasobach, prawda, proporcjonalnie o zasobach. Mamy węgiel kamienny najwięcej, potem ropa, gaz i uran. Gdybyśmy zastosowali nowe technologie, to możemy od razu powiedzieć, że zasobów węgla mamy co najmniej 10 razy tyle, ropy naftowej co najmniej 5 razy tyle, gazu około 100 razy tyle i uranu około 10 razy tyle. Co jest istotne? Technologia i cena kopaliny. To są dwie zasadnicze sprawy. I zaraz to będę starał się pokazać. Otóż cóż mamy? Cały glob ma około 40 tysięcy kilometrów grzbietów oceanicznych, które są wulkany, po prostu wulkany. Emitują ogromną ilość dwutlenku węgla, metanu i tak dalej. Nikt nie wie tak naprawdę ile. Proszę dalej. I tutaj znowu przykład Polski. Przepraszam za kolory, ciągle są tu podwracane. W Polsce jest około 83% zasobów węgla kamiennego, dalej, i około 12% zasobów węgla brunatnego Europy. Ponieważ jedno i drugie to jest około 14 miliardów ton, to oznacza, że Europa tak naprawdę jest kontynentem siedzącym dosłownie na węglu brunatnym. Ogrom mamy tego węgla. Jeśli zmienimy technologię, to tego węgla brunatnego być może mamy 5, a może 7 razy więcej i zaraz o tych technologiach krótko wspomnę. Proszę dalej. Otóż gdybyśmy zastosowali podziemne zgazowanie węgla kamiennego, jest to bardzo trudna technologia, ale możliwa, nie dość, że sekwestracji CO2 dokonujemy, to uzyskujemy także metan, wodór, no i oczywiście także CO2, następnie dalej, a więc to byśmy nazwali CCR, Carbon Capture and Reuse, czyli powtórne zużycie dwutlenku węgla. Innym procesem bardzo ważnym jest mikrobiologiczne zgazowanie węgla brunatnego, procesowanie, gdzie niezbędne jest, są materiał mikrobiologiczny, dwutlenek węgla i woda, ilość, pewne substancje pożywki, dzięki którym około 10